Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Trwa podróż Ojca Świętego Franciszka do Ameryki Łacińskiej.
W czwartym dniu pielgrzymki papież opuścił Ekwador i udał się do Boliwii. Jeszcze przed odlotem Ojciec Święty odwiedził podopiecznych Domu Pomocy Społecznej u misjonarek miłości.
Papież Franciszek spotkał się też z duchowieństwem oraz z seminarzystami w Narodowym Sanktuarium Maryjnym El Quinche w Ekwadorze.
W słowie skierowanym do zebranych papież wzywał do podążania za wzorem Maryi drogą bezinteresowności.
Maryja
discipuló toda su vida.
Była uczennicą całe swoje życie, służebnicą, pierwszą uczennicą swojego syna.
Y tenía conciencia
i miała świadomość,
todo lo que sabía,
że wszystko, co się wydarzyło, to czysta łaska Boża.
De gratuidad.
Świadomość bezinteresowności, łaskawości.
Por eso,
i dlatego
hágase, hagan.
Niech mi się stanie, by pokazała się bezinteresowność i łaskawość Boża.
Ojciec Święty przestrzegał też zgromadzonych w Narodowym Sanktuarium Maryjnym, by nigdy nie zapominali o tym, skąd przyszli.
I tak właśnie święty Paweł pisze do biskupa Tymoteusza, syna umiłowanego, i daje mu rady.
De la fe que tenía tu abuela y tu madre.
Mówi mu święty Paweł, nie zapominaj wiary, którą miała twoja matka, twoja babcia. To znaczy, nie zapominaj twoich korzeń, abyś nie czuł się wypromowany, ważniejszy od innych.
Następnie ojciec święty Franciszek odleciał z Quito do Boliwii. Ceremonia powitalna papieża odbyła się na międzynarodowym lotnisku El Alto.
Przybywam jako gość i pielgrzym, aby umocnić wiarę wierzących w Chrystusa Zmartwychwstałego, abyśmy w Niego wszyscy wierzący, będąc pielgrzymami w tym życiu, byli świadkami Jego miłości, zaczynał lepszego życia, byśmy współpracowali w budowaniu społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego.
Po niej Ojciec Święty udał się z kurtuazyjną wizytą do prezydenta Boliwii w pałacu rządowym Kemendo w La Paz oraz spotkał się z władzami cywilnymi w katedrze.
Transmisja poszczególnych punktów pielgrzymki w Radiu Maryja i telewizji Trwam.
Środowe posiedzenie Senatu zdominowała wielogodzinna, burzliwa debata nad rządowym projektem dotyczącym in vitro.
Senacka Komisja Zdrowia rekomendowała Senatowi odrzucenie ustawy. Podczas debaty senatorowie opozycji podnosili m.in., że metoda in vitro nie jest leczeniem niepłodności, ponieważ po jej zastosowaniu problem niepłodności nie znika.
Senator PiS Czesław Ryszka zwracał uwagę w tym kontekście, że tytuł ustawy o leczeniu niepłodności jest przewrotny.
Jakaż nowomowa w tym tytule ustawy. Chciałoby się rzec, sam diabeł go podpowiedział. Skoro 90-kilka% kobiet, które faszerowano hormonami w trakcie przygotowania do zwielokrotnionej ejakulacji, nie tylko nie urodziły dziecka, ale doznały znacznego uszczerbku na zdrowiu. Nie bez znaczenia jest także fakt, że jest to zła ustawa rządowa, przygotowana przez ministra, który został odwołany w atmosferze skandalu. Mam wrażenie, że także za tą ustawą nie stoi troska o niepłodnych małżonków, ale o zyski koncernów farmaceutycznych, ośrodków in vitro, a te zaś, jak widać w zapisie ustawy, nie mają żadnych barier etycznych, a nawet konstytucyjnych.
Wcześniej na pytania senatorów odpowiadał m.in. sprawozdawca Komisji Zdrowia Tadeusz Kopeć.
Senator PiS Stanisław Kogut zwrócił się z pytaniem o to, czy komisja analizowała firmy zajmujące się metodą sztucznego zapłodnienia. Ponadto podkreślił, że dzieci z in vitro rodzą się chore.
Eksperci jednoznacznie stwierdzają, że somogolomne powikłania u dzieci jest podwyższona śmiertelność około i poporodowa. Mało tego, dzieci mają wrodzone schorowania, także i schorowania genetyczne. Czy Państwo, drodzy, badaliście i czyście mówili odnośnie spraw kobiet, śmiertelność kobiet, bo eksperci stwierdzają, że następuje ogromna zachorowalność na raka jajnika, na raka sutka.
Panie senatorze, nie analizowaliśmy tego, co pan mówi. Przykro, ale nie. Są to ważne kwestie.
Rządowy projekt umożliwia skorzystanie z procedury in vitro małżeństwom oraz osobom pozostającym we wspólnym pożyciu.
Ponadto zakłada eugeniczną selekcję ludzkich embrionów i umożliwia poczęcie na szkle komórek rozrodczych po śmierci dawcy.
Projektowi ustawy dotyczącemu in vitro sprzeciwiają się m.in. środowiska pro-life i Konferencja Episkopatu Polski.
Jest dezyderat w sprawie nadzoru właścicielskiego nad spółką Elewar, sprawowanego przez prezesa Agencji Rynku Rolnego.
Posłowie na posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wspólnie wypracowali dokument, który zwraca uwagę na nieprawidłowości wykryte przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Z kontroli wynikało, że nadzór właścicielski nie był dobrze sprawowany. Agencja Rynku Rolnego nie nadzorowała odpowiednio Elewaru.
Wypracowaliśmy dezyderat, żeby agencja jako organ właścicielski wyciągnęła wnioski, mówi poseł Robert Telus. Polityk wskazał też, że dezyderat pokaże, czy rząd PO-PSL faktycznie prowadzi działania, by sprywatyzować Elewar.
Minister sam powiedział, że są przygotowywane prace nad tym, żeby Elewar przekazać pod Ministerstwo Skarbu. Inną sprawą jest również złe działanie w tej chwili Elewaru, ale to nie znaczy, że trzeba go sprzedać. Obawiamy się, że ta działalność zarządu idzie w tym kierunku, żeby spółka źle funkcjonowała, żeby było jakby delegacja do tego, że trzeba ją sprywatyzować. I tutaj naprawdę ten dezyderat też jest też w tej kwestii przygotowany, żeby sprawdzić to, żeby ten organ nadzorujący sprawdził i pokazał nam jako Komisji Kontroli Państwowej, czy nie są te działania właśnie prowadzone w tym kierunku.
NIK negatywnie oceniła nadzór właścicielski nad spółką Elewar przez Agencję Rynku Rolnego. Według Izby spółka przestała pełnić kluczową rolę w stabilizacji rynku zbóż. NIK powiadomiła prokuraturę o nadużyciach w spółce.
W poprzedniej kontroli Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że członkom zarządu przyznano wynagrodzenia przekraczające limity dozwolone w ustawie kominowej.
Tymczasem ewentualna likwidacja Elewaru przed samymi żniwami może poważnie zaszkodzić rolnikom i zdestabilizować rynek zbóż.
Rodziny żołnierzy niezłomnych spotkały się na posiedzeniu parlamentarnego zespołu tradycji i pamięci żołnierzy wyklętych.
Najbliżsi ofiar terroru komunistycznego protestują przeciwko budowie wbrew ich woli Panteonu Mauzoleum w kwaterze EU. Projekt na warszawskich Powązkach realizuje Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa.
Rodziny podnoszą, że Panteon powstaje na niewielkim obszarze pola więziennego, co istotne w miejscu, gdzie nie odbyły się jeszcze ekshumacje.
Poseł Andrzej Romanek z klubu parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy popiera protest rodzin.
Tych ekshumacji domagają się rodziny. Pozostało jeszcze około 100 nieekshumowanych i niezidentyfikowanych niezłomnych. Trzeba to zrobić. Dlatego, że jeżeli mamy budować panteon, to przede wszystkim trzeba tych właśnie niezłomnych wydobyć z tych grobów, czy jak to kto inny mówi, z dołów śmierci, bo tam ich wrzucono. Podobnie ponownie pochować, a na ich grobach zbudować panteon, bo ci ludzie kierowali się piękną dewizą. Bóg, honor i ojczyzna. I my tej dewizy też powinniśmy dochować. Nie będzie wolnej Rzeczypospolitej, dopóki pamięć o tych, którzy o tę wolność walczyli, nie będzie upamiętniona, ale upamiętniona w sposób właściwy. I o to właściwe upamiętnienie my się właśnie tego i te rodziny się domagają.
Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa chce zakończyć budowę Panteonu przed rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego, która wypada 27 września. Wtedy też miałby się odbyć pogrzeb odnalezionych bohaterów narodowych.
Prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie tzw. afery taśmowej chce ścigać szefa CBA Pawła Wojtunika. Chodzi o utajnienie 11 nagrań. O sprawie informuje jeden z portali.
Biuro w trakcie jednej z operacji zdobyło zapisy z nieznanych dotąd rozmów polityków i biznesmenów. Śledczy uznali, że Wojtunik przekroczył swoje uprawnienia, nakładając ponownie klauzulę tajności na dokument po tym, jak biuro zdobyło nagrania.
Maciej Wąsik, były wiceszef CBA, uważa, że Paweł Wojtunik powinien ustąpić ze stanowiska.
Wygląda na to, że generalnie jest ogromny konflikt na linii Paweł Wojtunik prokuratura, tak? Takie śledztwa, no jest to być może próba wywierania jakiegoś wpływu, bądź odegrania się na prokuraturze, na Pawle Wojtuniku. Przypomnijmy, że w styczniu bodajże tego roku Paweł Wojtunik złożył zawiadomienie, że prokuratorzy ujawnili pewne informacje, które on przekazał do prokuratury. Z informacji, które posiadam, no sprawiło, że relacje prokuratura CBA są fatalne, ale to też jest powód do tego, żeby Paweł Wojtunik odszedł, bo nie można sprawować dobrze funkcji szefa CBA, mając tak fatalne relacje z prokuraturą, tak naprawdę kierując na siebie zawiadomienia, no to wygląda źle.
Decyzja o tym, czy prokuratorzy rozpoczną w tej sprawie śledztwo, ma zapaść do końca lipca. Postawienie zarzutów Pawłowi Wojtunikowi może być pierwszym krokiem do jego dymisji.
Platforma Obywatelska zapowiada możliwość przewalutowania hipotecznych kredytów walutowych na złotówki.
Propozycja zakłada, że wartość kredytu do spłaty w walucie można będzie przeliczyć po kursie z dnia sporządzenia umowy restrukturyzacyjnej.
Przewalutowanie byłoby możliwe do 2020 roku. Program miałby objąć osoby posiadające mieszkania nie większe niż 75 metrów kwadratowych i domy do 100 metrów kwadratowych.
Warunkiem jest, by mieszkanie było użytkowane na własne potrzeby. Te ograniczenia nie dotyczą osób z trójką dzieci lub więcej. Koszty dla banków mają wynieść od 9 do 9,5 miliarda złotych.
Poseł PiS Henryk Kowalczyk z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych mówi, że te pierwsze zapowiedzi propozycji świadczą o tym, że EPO wychodzi naprzeciw problemom banków z trudnymi kredytami.
Bo jeśli się stawia bariery ograniczające dostęp do tych rozwiązań, między innymi bariery polegające na wielkości mieszkania i wielkości domu. Kto buduje dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych? Komu chcemy pomóc? Kolejne kryterium to jest dla tych, którzy mają, których zabezpieczenie jak gdyby zostało przekroczone 120% obecnie. A więc tu widać bardzo wyraźnie, że to jest dla banków propozycja w momencie, kiedy bank nie jest w stanie odzyskać swoich pieniędzy od kredytobiorcy, bo zabezpieczenie jest daleko wyższe. A już nie ma problemu i troski o tych kredytobiorców, którzy spłacili może już właśnie cały dom czy cały kredyt, ale w tym momencie mają jeszcze do spłacenia kolejne 100%.
Poseł przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość swoją propozycję dotyczącą frankowiczów przedstawiło już w lipcu 2011 roku. Zabezpieczała ona kredytobiorców przed wahaniem kursu złotówki w stosunku do franka.
Kolejny projekt PiS przedstawił w styczniu 2015 roku, po tym jak rząd szwajcarski uwolnił kurs franka. Wówczas propozycja zakładała możliwość przewalutowania kredytów na ostatni dzień sztywnego kursu.
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się w środę debata na temat pogrążonej w długach Grecji.
Głos podczas dyskusji zabrał sam premier Alexis Tsipras. Zapewnił, że do końca tygodnia przedstawi strefie euro szczegółowe propozycje, które umożliwią podjęcie negocjacji nad nowym programem wsparcia dla tego kraju. Propozycje według niego mają przewidywać reformy oraz sprawiedliwe rozłożenie ciężarów.
O szczegółach debaty mówi nasz korespondent Dawid Nachajowski.
Parlament Europejski dyskutuje w sprawie Grecji po szczytach zorganizowanych w Brukseli nie widać jednak większego postępu w wypracowaniu konkretnego porozumienia tego kraju z Unią Europejską. Bardzo wielu europosłów domaga się od premiera Tsiprasa przedstawienia konkretnego pakietu reform, laboratorium oszczędności. Tak premier Grecji mówi o własnym kraju po ostatnich 5 latach. Jego zdaniem to, co nazywamy kryzysem greckim, oznacza ogólną niemoc strefy euro. Z kolei tacy politycy jak Nigel Farage czy Marine Le Pen uważają, że jego kraj powinien po prostu opuścić eurostrefę, mówi poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Mirosław Piotrowski.
Po dość burzliwej debacie wielu europosłów jest zdziwionych i zniesmaczonych. Od ponad tygodnia formalnie Grecja jest już bankrutem, a polemizuje się na takim poziomie, jakbyśmy byli na początku opracowywania programu ratunkowego. Przedstawiono wiele recept i scenariuszy, a przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk postawił ultimatum 4 dni. Jeśli więc w niedzielę strona unijna i grecka nie dojdą do porozumienia, może dojść do demontażu Unii. Przy okazji należy zauważyć, że Donald Tusk jako szef Rady był głośno krytykowany przez szefów największych grup politycznych za niezaproszenie na szczyt przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
Powiedział poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Mirosław Piotrowski. Przypomnieć należy, że dług Grecji to ponad 320 miliardów euro. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Strasburg.
Na niedzielę planowany jest szczyt całej Unii Europejskiej w sprawie Grecji. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk nie wyklucza czarnego scenariusza, czyli braku porozumienia między strefą euro a Grecją.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.